Chwała Bogu. Ja na dzisiaj mam szczwany plan. I chciałbym, żebyśmy wszyscy posłuchali czegoś na temat burzy. Z czym się wam kojarzy burza? Jest w Biblii.
On stwarza chmury
burzowe. Co jeszcze? Okej, co jeszcze? Moc i potęga. Jakieś wydarzenie konkretne związane z burzą. Dobrze, wyciszenie przez Jezusa. Ale była jeszcze jedna burza ciekawa w Biblii opisana.
Przy Jonaszu.
Tak. Pamiętacie taką burzę w życiu Jonasza? Jonasz to był człowiek, którego Bóg chciał użyć. I Jonasz bardzo wyraźnie dostał słowo. Coś, czego każdy z nas by chciał, na pewno by chciał usłyszeć. Jonasz dostał słowo, że ma iść do pewnego miejsca trudnego, tak by dzisiaj w Krakowie do Nowej Huty i zwiastować im opamiętanie. To wtedy miał do Niniwy, to było bez porównania dużo gorsze miejsce, trudniejsze do tego, żeby się znaleźć. Ale Jonasz, wiemy co się stało, Jonasz uciekł, wszedł na statek, żeby odpłynąć do Tarszyszu, czyli w zupełnie innym kierunku chciał pojechać, żeby uciec przed oblicza Pana Boga. I Jonasza spotkała burza. Tak? Znaczy nie, Jonasz sobie wtedy spał, ale dookoła zerwała się burza. Ludzie zaczęli się, jest napisane w Biblii, że każdy zaczął modlić się i wołać do swojego Boga. Zachowali się ciekawie, wiedzieli do kogo się zwracać. Później jest napisane, że pozbyli się już całego balastu, zbędnych rzeczy, które były na statku, żeby ich nie zatopiło. I walczyli. A później ktoś zauważył, że Jonasz śpi. Zbudzili go i mówili, dlaczego śpisz sobie? Wstawaj i wołaj do swojego Boga. I wiemy, co było później, ale w tym miejscu ja zrobię pauzę i zaproszę swoją małżonkę, która tak liczyła na to, że jej nie zaproszę. I to nie jest element zwiastowania, żebyście się nie bali, że kobiety zwiastują w kościele, ale też świadectwo, którym chciałem, żeby Ania podzieliła. Bo ja chciałem to samo powiedzieć, ale Aniu przyjść tutaj i w miarę szybko skreślić to. A jeszcze nie mieliście okazji, żeby wysłuchać. Ania totalnie nie jest przygotowana. To będzie tym lepiej. Ania nie umie krótko. To trudno, to nie będzie kazania, bo to świadectwo jest tak dobre, że kazania jest tak dużo.
No, pewnie część osób zna. Świadectwo. No, chodzi konkretnie o Mateusza. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, nasz pierwszy syn Patryk się urodził chory, miał wrześnięty przełyk, więc w pierwszej dobie życia przeszedł operację. No, dosyć to była taka poważna rzecz, no bo później się przypełniała sepsa, nerki przestały pracować, także był przez prawie 3 tygodnie na intensywnej terapii w inkubatorze. No, było to dla nas szokiem i dużym przeżyciem, dlatego że przez całą ciążę przebiegała książkowo, wszystko było książkowo, wszystko pięknie i po prostu po porodzie się okazało, że niestety Patryk nie może jeść, że się tłami śliną. Także po tym wszystkim, jak żeśmy się otrząsnęli, tak pomyśleliśmy, że fajnie byłoby mieć kolejne dziecko. I wtedy się mamy zabrałam, ponieważ się też trochę tak obawiałam, żeby kolejny raz się nie przytrafiło coś takiego jak z Patrykiem. Chociaż przy Patryku się bardzo dużo i gorliwie modliłam o niego i uważałam, żadnych leków nie zażywałam, kuchenki mikrofalowej unikałam, koli nie piłam. Ale stało się jak się stało. No i mama powiedziała, że ona się zawsze modliła, żeby Bóg dał w odpowiednim momencie, żeby zgodnie z jego wolą. No więc ja też się tak zaczęłam modlić, żeby dziecko było zdrowe, żeby Bóg dał w swoim czasie, zgodnie ze swoją wolą, żeby było to dziecko wiadomo grzeczne i zdrowe. No i tak jak się pomodliłam o to, żeby Bóg dał zgodnie ze swoją wolą, to oczywiście myślałam, że pewnie za miesiąc, dwa zobaczymy kreski. Bo przy Patryku bardzo szybko zobaczyliśmy te dwie kreski na teście ciążowym, no a tu się okazało, że mija miesiąc za miesiącem i nic. Minęło pół roku i nic. Minęło rok, nic. No i tak żeśmy się zaczęli niepokoić. więc żeśmy zaczęli jeździć po lekarzach. Wszystkie badania te takie ogólne, które tam można było zrobić, wszystko wychodziło, że jest dobrze, że nie ma żadnych powodów, że nie jesteś w ciąży. W końcu trafiliśmy do takiej kliniki leczenia niepłodności. No i tam lekarz stwierdził, że mi zrobi taki zabieg pod ultrasonografem. Po prostu wstrzyknie mi do jajowodów płyn, żeby sprawdzić, czy jajowody są drożne. No i tak to miało być takie bezbolesne, takie nie jakieś problemowe badanie, no więc tak żeśmy na to poszli. No po czym się okazało, że przy tym badaniu to prawie im zeszłam na tym fotelu i musieli mnie cucić. Strasznych bóli dostałam i traciłam bardzo szybko świadomość, więc nawet nie wiem, czy dobrze to badanie do końca przeprowadzili. W każdym razie powiedzieli, że drożność jajowodów jest. Być może nie jest taka duża, ale płyn przechodzi i jest drożność. Jakoś myśmy po tym zdarzeniu z Rafałem czuli niepokój i żeśmy stwierdzili, że to nie będziemy tam chodzić, to nie jest to miejsce, gdzie mamy szukać pomocy. No i tak postanowiliśmy, tam poszłam po prostu do innego lekarza, jak powiedziałam, jakie badanie przeszło, to się złapał za głowę, mówi, że takich badań się absolutnie nie robi bez znieczulenia, że to trzeba spać, wtedy są mi mięśnie rozluźnione i tak dalej, no i on się podjął, żeby mi to badanie przeprowadzić już tak w takim, no może w szpitalu. No i niestety moje pierwsze pytanie było, jak się mówiłam, czy są jajowody drożne. Ale się dowiedziałam, że nie są drożne. A ponieważ nie ma czegoś takiego, żeby jajowody można było zoperować, można było drożnić, co najwyżej ten płyn. Istnieje taka szansa, że po prostu ten płyn, który zostaje wstrzykiwany, on rozetka te zarosty w jajowodach. Ale w moim przypadku po prostu lekarz powiedział, że są fatalnie zrośnięte i że no, nic się z tym nie da zrobić. Co najwyżej jeszcze laparoskopię przeprowadzimy i tą laparoskopią tam wszystko dokładnie zajrzymy. No i przy tej laparoskopii się okazało, że mam po prostu pierwszą miałam cesarkę. No i po tej cesarce doszło tam do wzrostów. I wszystko miałam pozrastane, i jelita i w ogóle, także tam lekarz no, miał problem. W każdym razie powiedział, że ma jednego z takiego znajomego lekarza, który by się podjął wpuszczenia takiego gęstego, bardzo gęstego, wspierającego płynu. I jest szansa, że ten płyn po prostu mi te jelita jajowody rozetka. Ale wcześniej mi wysłał na różne zabiegi. To były zabiegi polegające na jakichś tam laserach, które miały gdzieś tam wpływać na te jajowody, żeby te wzrosty były jak gdyby miękkie, żeby łatwiej je było później rozebrać. No i jak byłam na tych zabiegach, no to tam przeważnie ludzie przychodzili z jakimiś bólami reumatycznymi, jakieś tam inne dolegliwości, nic z takim problemem jak ja. I wszyscy byli zdziwieni, wszystkie kobiety były zdziwione, czemu oni mi ten brzuch naświetlają, co tam z tym brzuchem. Więc Kasia się mnie pytała, co tam się dzieje. I taka jedna kobieta, jak jej powiedziałam, no to powiedziała, że ona ma jednego właśnie syna i też miała problemy, żeby mieć kolejną ciążę. I wtedy sobie odpuściła, ale mówi, że gdyby mogła tylko cofnąć czas, to po prostu by zrobiła wszystko, żeby to dziecko mieć. Poddałaby się każdemu zabiegowi, każdej operacji, żeby tylko to kolejne dziecko mieć, żeby jej syn po prostu nie był sam. No i tak mi powiedziała, no to taka się poczułam, no to tak, no to jest, idziemy w dobrym kierunku, to będę walczyć. Oczywiście cały czas żeśmy się bardzo dużo modlili. Następnego razu spotkałam kobietę, która mi powiedziała, że też miała właśnie syna i właśnie, że była poddawana tym zabiegom, co ja byłam poddawana i mało życie mi straciła, bo jej po prostu ta macica pękła. Miała takie duże wzrosty jajowodach, że po prostu ta macica jej pękła, nie wytrzymała tego ciśnienia i cudem ją odratowali. I ona powiedziała, że to jedno dziecko, które w korytarzu tam w szpitalu czekało, to tak naprawdę mogło się to wychować bez mamy. Dlatego, że ona dążyła za pragnieniem kolejnego dziecka, którego tak naprawdę nie było i nie mogła go jeszcze kochać. No więc powiedziała, że narażanie własnego życia, zdrowia to absolutnie nie tędy droga. A ona jest osobą wierzącą i mocno wierzyła, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i po iluś tam latach się okazało, że jest w ciąży i urodziła śliczną, zdrową córeczkę. I to też w ogóle był cud, bo ta macica była bardzo tam szybka i lekarze powiedzieli, że nie wiedzą, jak to się stało, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Po tym, jak ona mi to powiedziała, to ja już wiedziałam, że pójdę jak gdyby głosem tej kobiety, bo mam dziecko i jest wiele kobiet, które w ogóle nie mają, a ja mam jedno, mam dla kogo żyć i mam kogo wychować. Więc stwierdziłam, że to jest ostatnie, co ja już robię i więcej nic nie będę robić poza modlitwą. I poszłam na ten ostatni zabieg, podczas którego się udało rozerwać jeden jajowód i lekarz powiedział, że niestety to było tak strasznie mocno zrośnięte, że ciep miał problem, ale się jeden jajowód udrożnił. Z tym, że nie wiem, czy mi tego jajowodu po prostu nie uszkodził. I te wszystkie funkcje potrzebne do zapłodnienia, czy one po prostu zostały uszkodzone. Powiedział, że jak pani chce zejść w ciążę, to się starać w najbliższym roku. Jeżeli przez pół roku się pani nie uda, to proszę sobie już odpuścić, dać spokój. Jest jeszcze in vitro, adopcja, ale już pewnie po prostu, jeżeli przez pół roku nie zajdę, to już tam po prostu jest na tyle fatalnie, że taką naturalną metodą nie zajdę. No i przez te pół roku, nie będę ukrywać, bo miałam ogromną nadzieję, ale nic z tego nie wyszło. Było to dla mnie bardzo trudne, ale gdzieś tak mimo wszystko, gdzieś tak głęboko w środku zawsze wierzyłam, że jeszcze to dziecko będę mieć. Jeśli jak miałam dziury po Patryku i pożyczałam komuś, to zawsze mówiłam, żeby do mnie wróciły. Bo zawsze gdzieś tak w środku czułam, że to dziecko będzie. W międzyczasie, żeśmy się przeprowadzili na wieś, Rafał został liderem grupy uwielbienia, dostał taką propozycję od pastora, żeby prowadzić grupę w Rzeszowie. Wstąpiliśmy w Royal Ranger, zaczęliśmy służyć się razem dosyć intensywnie, organizując grupki, taki scouting chrześcijański, obozy. I gdzieś tam tą taką pustkę swoją po prostu w tej służbie wykorzystywałam po prostu te swoje chęci, jakieś tam braki i posiadania dziecka, gdzieś tam w tej służbie się po prostu realizowałam przy tych dzieciach. Oczywiście nigdy nie ustawałam w modlitwach i jak się zaczęłam mówić pierwszy raz, żeby to dziecko było z woli Bożej, tak się modliłam do samego końca, żeby to było tylko jeżeli to jest wolą Bożą. Oczywiście przechodziłam przez różne myśli, typu, że pewnie jestem złą kobietą, złą matką i dlatego nie mam tego dziecka. Wokoło mnie świadomo rodziły dzieci i siostra Rafała urodziła bliźniaczki i chciała mieć dwójkę dzieci zawsze i chciała drugie dziecko, a urodziła bliźniaczki, więc miała trójkę. Też to było dla mnie przykre takie, że ktoś wokół mnie tak naprawdę nie ma takiego pragnienia mieć większej rodziny dzieci, a po prostu ma. Więc wiele wypłakałam. I przyszedł taki moment, że gdzieś tak w środku gdzieś zawsze była ta nadzieja, że to dziecko będzie i nigdy to nie było takie obojętne dla mnie, ale przyszedł taki moment w naszym życiu, że gdzieś tam nasze życie się jakoś ustabilizowało w tych służbach, w tym wszystkim, co żeśmy robili. Z Patrykiem fajną relację mieliśmy i się przy nim spełnialiśmy. I taki pokój przyszedł w nasze życie. No i wtedy tak się złożyło, że akurat nie mogło się tak naszej rocznicy zaszłam w ciążę. Oczywiście bardzo się bałam, czy ta ciąża nie jest pozamaciczna, no bo jakby gdzieś tam w jajowodzie nie dostało do macicy, gdyby pknęło w jajowodzie, to wiadomo, jajowód by pękł, więc od razu swojej lekarki napisałam, ona mi od razu na to przyjęła na USG. No i zobaczyliśmy ten pęcherzyk w środku. A jeszcze tak pominęłam dosyć istotną rzecz, bo podczas tych wszystkich naszych starań i modlitw i tego wszystkiego, mieliśmy w sercu chęć zaadoptowania dziecka. I naprawdę nie mieliśmy oboje z tym żadnego problemu, żeby zaadoptować dziecko i temu dziecku okazać miłość, ale oczywiście chcieliśmy, żeby to było zgodne z wolą Bożą, bo jak już tak żeśmy się modlili, to żeby to było z wolą Bożą. Więc żeśmy się również modlili o tą adopcję. Ale zawsze jak żeśmy podjęli decyzję, że w poniedzieli będziemy jechać do jakiegoś tam ośrodka adopcyjnego, dogadywać się, wszystko załatwiać, to w niedzielę przychodząc do zboru pastor miał kazanie o na przykład Abrahamie i o tym, że człowiek nie jest wytrwały, nie czeka na odpowiedź Bożą, tylko próbuje sam gdzieś tam Bogu pomóc i temat rozwiązać. No i zaraz odbieraliśmy, że nie, że to po prostu mamy nie adoptować, że to mamy nie jechać, że to nie jest nasza w ogóle rola ani wola taka. Nie, nie powinno tak być. Takich sytuacji z tą adopcją było przez 9 lat bardzo dużo i za każdym razem mieliśmy zdecydowaną odpowiedź, że mamy nic w tym kierunku nie robić. I tak na dobrą sprawę, to dopiero jak zaszłam w ciążę, to jak popatrzyłam wstecz na te 9 lat starań, płaczu i tych pragnień, to wiem, że moja wola to nie jest moja wola i to tak fajnie się wydaje, że no, jak się modlę o wolę Bożą, to nic piękniejszego, wspanialszego mnie nie może spotkać i to jest prawda, mogę to powiedzieć z perspektywy lat, ale nie zawsze na ten moment dany, w którym jesteśmy, my to rozumiemy, że ta wola jest, nasza wola to nie jest wola Boża i wola Boża na ten moment musi się wypełnić w innych tam etapach naszego życia, żeby się mogło wypełnić to, czego my tak naprawdę chcemy i na co czekamy. I po latach dopiero, jak już zaszłam w ciążę, to zobaczyłam, że pewnie Rafał liderem nie był w grupie uwielbienia w Rzeszowie, bo mielibyśmy dwójkę dzieci w niedużej różnicy wieku, pewnie byłoby co robić i zamieszania. Nie wiem, czy bym się zdecydowała tak wspierać Rafała. Jeżeli chodzi o scoutów Royal Rangers, też pewnie byśmy w to nie weszli, bo ciężko by nam było z dwójką małych dzieci. A wiem, że to wszystko gdzieś tam się miało wypełnić i to był Boży po prostu plan. I to dziecko po prostu miało być na etapie późniejszym naszego życia, wtedy kiedy już te nasze służby i nasze życie się ustabilizuje, unormuje. I przez te 9 lat tak naprawdę to wiele razy uważałam, że to jest ten odpowiedni moment, jestem naprawdę gotowa, żeby mieć to drugie dziecko. Ale teraz wiem, że to nie był dobry moment i chciałam Bogu też oddać chwałę za to, że tak poprowadził, jak poprowadził nasze życie i że jest tak, jak jest. I wcale nie żałuję tego, że tyle lat musiałam czekać, bo jest to dla mnie piękne uwieńczenie i Mateusz, chwała Bogu, jest dzieckiem zdrowym, radosnym, możemy z nim być w służbie, wszędzie możemy z nim jeździć. Tak naprawdę z żadnej służby, żeśmy nie zrezygnowali. I wiem, że chociaż czasami jest ciężko i to boli, to mimo wszystko to, co Bóg dla nas zaplanuje, to warto na to poczekać i tym się cieszyć i z tym żyć, niż zrobić po swojemu i później ponosić przez, powiedzmy, resztę swojego życia czy przez jakąś część konsekwencje tak naprawdę naszego wyboru i naszej woli.
Dziękuję bardzo. Właśnie tak jak Ania potrafi to powiedzieć, to nikt nie potrafi. Słuchajcie, zostało nam 3 minuty, więc ja tylko szybciutko podsumuję. Dlaczego powiedziałem o Jonaszu na początku? Dlatego, że Jonasz przeszedł w swoim życiu burzę i my też przeszliśmy w swoim życiu burzę, ale ta burza to była akurat, no, ja wiem, dla kobiety to jest straszne. Wiecie, ktoś, kto ma jedno dziecko, ktoś, kto nie ma dzieci, w ogóle myśląc o tym, że ktoś ma dziecko i chciałby drugie, to jaki to jest problem? Jest ogromny problem. Ja nie zdawałem sobie z tego sprawy. Jest to ogromny problem dla kobiety. Ja tego naprawdę nie rozumiałem. Teraz to rozumiem. Ale nie do tego zmierzam. Pamiętacie Józefa, o którym ja tak często opowiadałem? Józef, jak skończył swoją wielką przygodę, przeszedł przez więzienie, przeszedł przez przerażkę, przez porzucenie, przez braci, trafił do później już do tej chwały, był drugim po faraonie. I kiedy jego rodzina już przyjechała do domu, kiedy on, pamiętacie, co im powiedział? Taki fajny werset, którym ja zawsze płaczę, bo mówi, to nie wy przesłaliście mnie do Egiptu, ale to Bóg mnie tu wysłał. To nie wy sprzedaliście mnie wtedy, wiadomo, to wszystko się wydarzyło, ale Bóg miał w tym plan. Śpiewamy pieśń, błogosławiecie, kiedy ziemia wydaje plon, ale także gdy pustynia w krąg otacza mnie. I choćby ciemność nie przykryła, ja powiem, że błogosławię Twoje imię. Cała ta usługa dzisiejsza nasza, niestety już czas nam się skończył, ale zmierza do tego, że błogosławmy Pana, kiedy jest dobrze i kiedy jest źle, dlatego że On wie, On zna ten czas. Jonasz był tylko podany dla przykładu, ponieważ Jonasz doznał burzy w swoim życiu i to też chcę podkreślić. Doznał burzy w swoim życiu na własne życzenie, ponieważ on uciekł przed oblicza Pana i sprzeciwił się jego woli. I wystrzegajmy się tego. Pamiętajmy o tym, że jeżeli odkrywamy wolę Bożą w naszym życiu i słyszymy wyraźny głos, że tego od Ciebie oczekuję, to nieposłuszeństwo woli Bożej sprowadzi na nas również burzę. Ale w innym przypadku, jeżeli nie ma czegoś takiego w naszym życiu, jeżeli uważamy, że jesteśmy zupełnie w porządku i jak ją możemy powiedzieć, że niczym nie zgrzeszyliśmy, mimo że dookoła nam mówił, to źle zrobiłeś w życiu, to źle zrobiłeś w życiu, ją był w stanie powiedzieć, moi przyjaciele, kocham was, doceniam, co mówicie, ale ja nic złego nie zrobiłem. Jeżeli mamy czyste sumienie przed Bogiem i wobec Jego woli i przyjmujemy Jego wolę taką, jaką jest, to bądźmy w tym wierni. Bo właśnie przez to wierność Bóg to wynagrodzi. Nie wiem, czy wynagrodzi dzieckiem, czy wynagrodzi konkretnie tym, czego oczekujemy. Podejrzewam, że Józef przez wiele lat miał modlitwę taką, Boże, chcę wrócić do tego czasu, wrócić do domu ojca i żeby to wszystko tak, jak się nie wydarzyło. Myślę, że miał takie pragnienie. Bóg tego nie sprawił w jego życiu. Bóg dał zupełnie coś innego. Ale na końcu Józef powiedział, że tą drogę, którą przeszedłem, to jest droga Boża. I my kiedyś też, wszyscy, żebyśmy mogli powiedzieć, Boże, nie było wedle mojego życzenia, nie stało się tak, jak ja chciałem, ale Twoja wola się wypełniła w moim życiu. Przyjmujmy Bożą wolę taka, jaka jest, chociaż czasami jest bardzo trudna. Ponieważ to, gdzie jesteśmy teraz, to jest tylko namiot, to jest sen, z którego kiedyś się obudzimy. I wiecie, jak po ciężkim koszmarze obudzimy się i o, dzięki Bogu, to był tylko sen. Moja żona żyje, moje dziecko żyje, wiecie, różne rzeczy się śnią nam. To tak kiedyś się obudzimy w niebie i powiemy, Boże, drogi, ja Ci dziękuję, że ten sen się już skończył. Że ten koszmar się już skończył, a teraz ja mogę wejść do radości mojego Ojca. Wiem, że nie jest łatwo. Ale Ty dajesz z woli swej, zabierasz kiedy chcesz. A w tym sercu zawsze chcę błogosławić Cię. Jeżeli śpiewamy, to jeżeli modlimy się, Ojcze nasz, i bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi, to bądźmy też gotowi przyjąć tą wolę. Bo nasz Bóg jest wierny. Amen.